To jest mnóstwo dobrej woli, ogromną wiedzę również, ale przede wszystkim tą dobrą wolę, która pozwala w jakiś sposób pokonać rozmaite trudności pomimo stosunkowo późnej pory, a nieraz i dużej odległości, bo część z Państwa przybywa tutaj z różnych rejonów Warszawy, pozwala brać udział w tych konferencjach. I dla mnie to jest wyzwanie i zobowiązanie, dlatego że bardzo chciałbym, żeby mieli Państwo z nich jakiś rzeczywiście konkretny, duchowy, ale także intelektualny pożytek. I zawsze zastanawiam się, czy te słowa, które się mówi i czy te treści, które podejmujemy, czy one trafiają do Państwa w ten sposób, żeby mogły tym oczekiwaniom i tym nadziejom sprostać. Ufam, że tak jest. Skoro raz jeszcze Państwo tak licznie podejmują tę wspólną refleksję nad treścią Pisma Świętego. Jestem za to bardzo wdzięczny osobiście, ale myślę, że jest to też jakiś ogromny znak czasów i ogromny trud całego Kościoła, dzięki któremu Pismo Święte, skoro zostało udostępnione i przekazane wiernym, to wywołuje takie właśnie błogosławione owoce już nie tylko zainteresowania, ale prawdziwego pogłębiania swojej wiary. W tym roku chciałbym podjąć temat nowy. Temat, który będziemy kontynuować przez cały czas, to znaczy będziemy mieli październik, to już mamy, listopad, grudzień, 3 miesiące, a potem styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj, jeżeli rzecz jasna Pan Bóg pozwoli nam to przeżyć i tego doczekać. Zatem w sumie mamy 8 konferencji i sporo myślałem w okresie wakacji nad tym, jaki temat by z Państwem podjąć. I przyszło mi do głowy, że tym tematem, który podejmiemy, będą listy do 7 kościołów w Apokalipsie świętego Jana. Dlaczego ten temat podjąłem? Otóż dlatego, że Apokalipsa świętego Jana jest dziełem napisanym w okresie wielkiego przełomu i w okresie wielkich trudności, które przeżywał Kościół, w okresie wielkich wyzwań, wobec których stanęli ówcześni chrześcijanie, i z tego powodu wydaje mi się, że Apokalipsa świętego Jana jest również księgą do czytania na nasze czasy. To znaczy, że również ma nam coś ciekawego do powiedzenia właśnie nam. I po drugie, że jest w Apokalipsie, są te teksty jakże ciekawe, ale jednocześnie jakże trudne, które to teksty stanowią zapisy listów kierowanych przez autora Apokalipsy do 7 kościołów na terenie Azji Mniejszej. A ponieważ tak się złożyło, że mam jeszcze pewien osobisty powód i przyczynę ku temu, żeby się tymi listami zająć, a powód to jest taki, że w tym roku, w lipcu, wespół między innymi z księdzem biskupem Gądeckim i z księdzem dyrektorem Tkaczem odbyliśmy taką właśnie pielgrzymkę w małym gronie niestety po tej trasie, po tych miejscach 7 kościołów Apokalipsy. Zatem, kiedy będę do Państwa mówił na temat tych kościołów, postaram się mówić tak plastycznie, żeby mniej więcej dać wyraz tym przeżyciom, które tam mieliśmy, a także tym obrazom, które zdołałem stamtąd zapamiętać, i dzięki temu myślę, że te 7 kościołów Apokalipsy, chociaż odległe geograficznie i odległe historycznie, że stanie się nam bliższe. A mieć to powinno też i ten skutek, że Apokalipsa świętego Jana i te wypowiedzi świętego Jana do poszczególnych kościołów, że one powinny nam uzmysłowić, że są adresowane nie tylko do tamtych chrześcijan, ale adresowane również do nas samych. Zacznijmy zatem od samego początku. Ta dzisiejsza konferencja będzie miała w zasadzie charakter wstępny, charakter wprowadzający nas w problematykę Apokalipsy i w problematykę tych 7 kościołów. I właśnie tytułem pewnego wstępu chciałbym Państwa tym tematem, tą problematyką zainteresować po to, żebyśmy później w kolejne miesiące podejmowali te poszczególne listy i coś z tego mogli więcej skorzystać. Zacznijmy zatem od tego, czym jest Apokalipsa i ta apokaliptyczna forma myślenia i mówienia, bo to jest bardzo ważne i wokół tego panuje sporo nieporozumień. I żeby wyjaśnić sobie, czym jest Apokalipsa i apokaliptyka w ogóle, to musimy chyba najlepiej i najskuteczniej opisać to zjawisko poprzez jej porównanie z proroctwem i z prorokowaniem. Otóż na temat proroctwa i prorokowania słyszeli Państwo, zwłaszcza ci, którzy brali udział w tych konferencjach biblijnych wcześniej, szczególnie od lat, słyszeli Państwo bardzo dużo. Ja tylko króciutko streszczę to, kim jest prorok i czym jest proroctwo w biblijnym tego słowa znaczeniu. Otóż dobrze wiemy, że prorok i proroctwo, inaczej niż obiegowo myślimy, to nie jest zapowiadanie przyszłości, to nie jest odkrywanie tej przyszłości, to nie jest jakby próba wywierania nacisku na przyszłość, lecz proroctwo i zadanie proroka, funkcja proroka ma to do siebie, że prorok przygląda się rzeczywistości takiej, jaką ma wokół siebie, a więc przygląda się teraźniejszości. Prorok również przygląda się przeszłości i obserwując to, co się wydarzyło, a także to, co się dzieje, prorok usiłuje kształtować przyszłość. Zwracam uwagę Państwa na to słowo kształtować, bo ile razy bierzemy do ręki księgi proroków Starego Testamentu i z całą pewnością Państwo brali te księgi do ręki, poczynając od tych proroków wielkich jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel czy Daniel i przez tych proroków mniejszych, to tyle razy widzimy tam surowe napomnienia, ostrzeżenia, pochwały, ale i groźby. Tyle razy widzimy tam pod adresem Izraelitów wielkie wymagania moralne, ale także ostrzeżenia na przyszłość. I prorok chce powiedzieć jedno na ogół. Przyglądając się życiu tego społeczeństwa, tej społeczności, tej wspólnoty, w której żyje, prorok chce powiedzieć na ogół, tak żyć nie wolno, tak żyć nie należy. Trzeba żyć inaczej. I w związku z tym on skutecznie, efektywnie kształtuje życie tych ludzi. Ci ludzie przyjmują to jego proroctwo, bądź go nie przyjmują, ale jedno jest zawsze na ogół pewne, to mianowicie, że nawet jeżeli nie są w stanie sprostać jego wzniosłym wymaganiom, to umieją się do tego przyznać, a po drugie, chcą zapamiętać to, czego prorok uczył. I z jakiejś perspektywy czasowej mówią nawzajem do siebie, powtarzają do siebie, tak, on miał rację. Jesteśmy źli, jesteśmy słabi, jesteśmy zepsuci, ale on nam to powiedział. Jesteśmy zbyt słabi, żeby się podnieść, ale on nam to uświadomił. Proszę zatem zwrócić uwagę, że prorok to człowiek, który nieustannie kieruje ludzi na drogę nawrócenia. Bo obok tej drogi niewinności, jak to wiele razy mówiliśmy, droga większości ludzi to jest właśnie droga nawrócenia. A skoro tak, to powinnością proroka jest to, by przypominać, że można i trzeba żyć inaczej, że można i trzeba żyć lepiej. I dlatego z późniejszej perspektywy, tak jak to wiele razy widzimy na kartach Pisma Świętego, ludzie mówią, prorok był między nami. On miał rację w tym, czego uczył. Zwróćmy uwagę, że to zjawisko proroctwa i prorokowania w takim biblijnym tego słowa znaczeniu wygasło właśnie wtedy. Ale że w każdym pokoleniu są ludzie, którzy podejmują to zadanie proroka, napominając, kształtując, wzywając do właściwego sposobu życia, upominając, ostrzegając, zachęcając. W naszej polskiej sytuacji takim wielkim prorokiem poprzedniego i obecnego pokolenia jest z całą pewnością kardynał Stefan Wyszyński. I to właśnie, kiedy się patrzyło na jego nauczanie, na jego słowa, pewnego dnia doszło do tego, czego rocznicą obchodziliśmy wczoraj, 22. rocznicą, do intronizacji Jana Pawła II, a dokładnie dzisiaj, 23 października, mija 22 lata od słynnej audiencji dla Polaków, która miała miejsce w auli Pawła VI w Watykanie, podczas której Jan Paweł II oddał największy hołd, jaki jest możliwy, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, mówiąc, iż nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie Twoja, umiłowany księże prymasie, wiara, Twoja niezłomność, Twoje bohaterstwo. I to było to stwierdzenie, że oto prorok był między nami. Wiemy doskonale, że 2 lata później ksiądz kardynał Wyszyński zmarł, 3 lata później, niecałe 3 lata, zmarł i właściwie tamta epoka przeszła już do przeszłości, ale jej skutki ciągle trwają. Czym jest apokalipsa i apokaliptyka? Powiedzieliśmy, że prorok kształtuje współczesną świadomość. świadomość wybiega myślą najwyżej do następnego, czy może jeszcze kolejnego pokolenia. A apokaliptyka, sama nazwa apokalipsa, pochodzi z języka greckiego od słowa apokalipto, to znaczy odkrywam, odsłaniam. Apokaliptyka jest sięganiem w dalszą przyszłość, już nie tę wyznaczoną życiem jednego pokolenia, ani tym bardziej życiem jednego człowieka. Dobrze wiemy, że życie jednego człowieka jest bardzo ulotne. Dziś jesteśmy, jutro może nas nie być. Życie pokolenia jest trwalsze, bo dotyczy tysięcy i milionów ludzi. Ale i też jest ulotne, bo przecież z dzisiejszej perspektywy patrzymy na pokolenia, których już nie ma, które już przeszły do przeszłości, do historii. I apokalipsa próbuje wybiegać w przyszłość, ale już nie tę bliską, tylko tę odległą. Co z tego wynika? Że apokalipsa i apokaliptyka to taki sposób myślenia, w którym człowiek uświadamia sobie, że rzeczywistość, w której żyjemy, to jest doczesność. To nie jest rzeczywistość absolutna, że za tą rzeczywistością jest jak gdyby zasłona. Dla każdego z nas jest to zasłona śmierci, przez którą musimy przejść, ale też istnieje jakaś zasłona dla całego rodzaju ludzkiego, dla wszystkich ludzi. Ta zasłona, jeżeli można to tak nazwać, bierze się stąd, że tak jak świat i człowiek miały swój początek, przyznaje to nawet teoria ewolucji, nawet nauki przyrodnicze, które stwierdzają, że człowiek pojawił się w jakimś określonym momencie pradziejów. Otóż tak jak człowiek miał swój początek, tak człowiek i ludzkość mają również swój koniec. I w tej apokaliptyce, w tym sposobie odsłaniania przyszłości, w tym sposobie odkrywania tego, co będzie, próbujemy sięgnąć poza tę zasłonę, która jest nieprzekraczalna i nieprzenikniona. Tu zwróćmy uwagę na pewną ciekawą rzecz. Mianowicie, o ile proroctwo jest zjawiskiem religijnym bardzo starym, bardzo wczesnym, byli nawet prorocy pogańscy, którzy poprzedzili biblijnego Izraela, o tyle zjawisko czy fakt apokalipsy i apokaliptyki jest nieco późniejszy. Dlaczego? Dlatego, że ci biblijni Izraelici, których świadectwo wiary mamy na kartach Starego Testamentu, że oni stopniowo uświadomili sobie, że rzeczywistość, w której żyjemy, to jest jednak, ma to znamię, ten charakter przejściowy, że jest przejściowa. Że ta rzeczywistość prowadzi do jakiegoś punktu, który zaledwie przeczuwamy i ten punkt to będzie przejście świata do jakiejś nowej formy istnienia. Niektórzy spodziewali się, że nastąpi ona bardzo szybko. Inni ostrzegali, że tego rodzaju oczekiwania są złudne, że to od Boga zależy to, kiedy nastąpi ten fakt, który w obiegowym nauczaniu czy w obiegowym postrzeganiu otrzymał nazwę końca świata. Ale to właśnie apokaliptyka, ta forma myślenia, ta forma pobożności, ta forma wiary, ona rozwinęła się i kładła nacisk na to, żeby ludziom uświadomić, że to, w czym żyjemy, to, kim jesteśmy, to nie jest wszystko, że przyjdzie rzeczywistość nowa. I ta apokalipsa i apokaliptyka upowszechniły się zwłaszcza w ostatnich wiekach ery przedchrześcijańskiej. Istniało wtedy przeogromne napięcie, oczekiwanie na jakąś Bożą interwencję. Doskonale wiemy, że nastąpiła ona w osobie Jezusa Chrystusa, ale kiedy nastąpiła w osobie Jezusa Chrystusa, to pojawiło się zarazem, i może to brzmieć bardzo dziwnie, ale wydaje się, że tak właśnie było, nastąpiło zarazem pewne rozczarowanie. Na czym to rozczarowanie polegało? Otóż polegało ono na tym, że być może apostołowie, a w każdym razie niektórzy z nich na pewno, i ci pierwsze pokolenia chrześcijan, ci, którzy uwierzyli jako pierwsi, przyszła im do głowy myśl taka. Skoro Bóg zesłał swojego Syna, skoro Syn Boży stał się człowiekiem, skoro dokonał zbawienia, to jaki jeszcze ma sens istnienie świata i człowieka? Jaki jeszcze ma sens trwanie tego porządku? czy przyjście Jezusa Chrystusa, tak myśleli sobie, nie powinno oznaczać spełnienia świata? Czy nie powinno być tak, że teraz Bóg dokończy już tego porządku, że doczesność skończy się i przejdzie w wieczność? Z całą pewnością istniały w pierwszych pokoleniach chrześcijan takie bardzo silne nadzieje eschatologiczne, to znaczy nadzieje na eschaton, co po polsku znaczy na koniec. Spodziewano się, że skoro przyszedł Jezus, skoro widzieli na własne oczy Syna Bożego, skoro słyszeli to, czego On nauczał, skoro dokonało się zbawienie w krzyżu i w zmartwychwstaniu, to po co jeszcze świat istnieje i po co jeszcze istnieje człowiek? I jaki jest sens istnienia chrześcijan w świecie, w którym nadal jest grzech, nieporządek, bałagan, zamęt? Myślano sobie tak, skoro przyszedł Jezus Chrystus, skoro Syn Boży stał się człowiekiem, to czy świat nie powinien w Niego uwierzyć? Czy wszyscy nie powinni pójść za Nim? Czy wszyscy nie powinni stać się dobrzy? I tak dobrzy, iżby ze świata zniknęły wojny, nieszczęścia, walki, zmagania, konflikty, zawiści, podstęp i rozmaitego rodzaju niesprawiedliwości. To były dylematy tamtych ludzi. I co się okazało? Okazało się też i to, że kiedy czas upływał, to niektórzy z tych chrześcijan, a nie były to tylko pojedyncze jednostki, tylko nawet całe wspólnoty, myśleli sobie tak. A czy warto w ogóle czekać? A czy warto być chrześcijaninem? Co to znaczy być chrześcijaninem w świecie, w którym chrześcijanie są nadal prześladowani? Jaki jest sens Bożego tego czynu zbawczego w Jezusie Chrystusie, jeżeli ci, którzy w Niego wierzą, cierpią prześladowania? Proszę zatem zwrócić uwagę, że pierwsze pokolenia chrześcijan stanęły wobec niezwykle trudnych pytań. Można by powiedzieć, że te pytania pod wieloma względami są podobne do pytań, które wcześniej czy później stawia sobie każdy z nas. Można by za filozofem egzystencjalnym, tak zwanym egzystencjalizmu Heideggerem, można by nazwać, że są to pytania egzystencjalne. Otóż każdy z nas dochodzi do jakiegoś punktu w życiu, kiedy zadaje sobie pytanie, a czy warto się trudzić, czy warto się męczyć, czy warto pracować, czy warto zbierać, czy warto odkładać, czy warto cierpieć, czy warto się poświęcać, czy warto żyć, zadaje sobie człowiek i to pytanie. Oczywiście ci, którzy nie znajdują na te pytania żadnych rozsądnych odpowiedzi i którzy są bądź odważni bardzo, bądź w ogóle im brakuje odwagi, niezgłębiona jest dusza takich ludzi, są tacy, których te pytania i brak odpowiedzi na nie popychają do samobójstwa i kończą tak, jak gdyby jedyną ich matką była rozpacz i beznadziejność. I coś podobnego działo się w tamtych pokoleniach, coś podobnego dzieje się również i dzisiaj, zwłaszcza w tym okresie, już można by go nazwać postprzemysłowym, w okresie przejścia od jednego stulecia do drugiego i od jednego tysiąclecia do następnego tysiąclecia, zadajemy sobie pytanie o to, o porządek świata, o sens świata i o sens naszych w nim zaangażowań. Właśnie w odpowiedzi na te pytania pojawiła się apokalipsa. Święty Jan próbuje odpowiedzieć chrześcijanom w jego czasach na te pytania, które dręczyły ich i które się przed nami pojawiają. Próbuje im odsłonić przyszłość. Już nie tę przyszłość bardzo bliską, chociaż jak zobaczymy w listach do siedmiu kościołów, będzie mówił również o ich obowiązkach na co dzień, na dziś i na jutro, ale próbuje również sięgnąć poza tę przyszłość doraźną i próbuje powiedzieć im coś głębszego o nich samych, o Kościele, o roli Kościoła, o świecie. Ten gatunek nazywany apokaliptyką chce zrozumieć świat, próbuje zrozumieć świat, próbuje odkryć tajemnice świata, tajemnice kosmosu, ale jednocześnie próbuje odkryć tajemnice przyszłości. Przyszłość bowiem ma to do siebie, że ponieważ jest całkowicie nieodgadniona, to potrafi człowieka niezwykle mocno zaprzątać. I to we wszystkich wymiarach. Przyszłość jest czymś, czego nigdy nie możemy do końca przewidzieć i zaplanować. Tylko możemy zaledwie przeczuwać i możemy się cieszyć, jeżeli coś jest pomyślnego zgodnie z naszymi oczekiwaniami, bądź jeżeli unikamy czegoś złego, czego się obawiamy. Tajemnice świata i tajemnice przyszłości to są te dwa wymiary myślenia apokaliptycznego. Powiedzmy najpierw o autorze Apokalipsy, słów parę. Dookoła tego narosła obfita bardzo literatura. Są całe biblioteki, w których mądrzy komentatorzy sprzeczają się, kto był autorem Apokalipsy. Spróbujmy to wszystko streścić i zebrać w jedno. Według tradycji starochrześcijańskiej, której najstarsze świadectwa sięgają połowy II wieku, czyli około roku 150, czyli są to bardzo wczesne świadectwa, autorem Apokalipsy był święty Jan, autor czwartej Ewangelii kanonicznej, a więc święty Jan Ewangelista. Przypomnijmy sobie krótko jego życie, bo tylko wtedy, kiedy zwrócimy uwagę na jego życie, będziemy mogli zrozumieć jego księgę. Otóż możemy wnosić o jego życiu na podstawie tego, co wiemy o nim z Ewangelii. Wiemy, że był najmłodszym spośród apostołów. Kiedy była ostatnia wieczerza, to Jan był chłopcem, który spoczywał na piersiach Jezusa. Taki, powiedzmy sobie, Beniaminek wśród apostołów. Wiemy też, że kiedy Jezus został pojmany i kiedy został następnie osądzony, a później prowadzony był na śmierć, apostołowie pouciekali, z wyjątkiem Jana, który był pod krzyżem. Już kiedyś Państwu mówiłem, że w moim przekonaniu jest to znak, że kiedy był pod krzyżem, to nie miał jeszcze 13 lat. Dlaczego? Bo z chwilą, kiedy w świecie żydowskim chłopiec osiąga 13 lat, a dziewczynka 12, to wtedy staje się pełnoletni i odpowiada za wszystko tak, jak odpowiada dorosły. To jest ta granica w żydowskim prawie po dzień dzisiejszy. Ktoś powie tak, no ale 12 czy 13-letni chłopiec to jest zupełnie dziecko. W naszych warunkach tak, ale w warunkach Bliskiego Wschodu to Państwo zwrócą uwagę również na te dramaty, które dzisiaj rozgrywają się w Ziemi Świętej, że tam giną chłopcy 12, 13, 14, 15-letni. Oni jakby wcześniej dojrzewają. Podobnie jak u nas w okresie Powstania Warszawskiego, ci 12, 13, 14, 15-letni pełnili funkcje, których dzisiaj, być może w czasach spokoju, nie podjąłby się, pełnili zadania, których by się nie podjął człowiek dorosły. Otóż Jan był zbyt młody, żeby mogli go aresztować, żeby mogli go pojmać, żeby mogli go osądzić. Dlatego był bezkarnie, jeżeli tak można powiedzieć, pod krzyżem, bo nikt nie chwyta, nie łapie, nie rozprawia się z dzieckiem, no chyba, że jest to tak rażąca niesprawiedliwość, z jaką mamy choćby do czynienia dzisiaj na Bliskim Wschodzie, kiedy do tych dzieci się strzela. Ale w starożytności tego nie było. Przynajmniej to nie była zasada. Zasada była inna. Nie wolno było dzieci w jakikolwiek sposób dręczyć. Jeżeli więc Jan miał około 12-13 lat w roku 33, czyli wtedy, kiedy Jezus umierał, to możemy się domyślać, że urodził się około roku 20. Urodziwszy się około roku 20, zatem był w całym gronie apostołów najmłodszy. Możemy sobie wyobrazić też, że męka i śmierć Chrystusa, na które patrzył własnymi oczyma, wywołały u niego bardzo silną reakcję. Trwale zapadły mu w pamięć. Ślady tego widać w jego Ewangelii. Tam, gdzie mowa o męce Jezusa, widać, że ta Ewangelia świętego Jana pełna jest takich emocji, pełna jest wspomnień. Ale jednocześnie posuńmy się dalej. Gdy Jezus umarł, miał kilkanaście lat, następnie Kościół krzepnie, Ewangelia rozchodzi się po całym świecie, Jan rośnie i proszę Państwa, kiedy chrześcijaństwo jest już na terenie Palestyny, Syrii, dzisiejszego Libanu, dzisiejszej Turcji, dzisiejszej Grecji, Jan jest mężczyzną, który ma 50-60 lat, więc mężczyzną dorosłym. I na czym znów polega nowy paradoks? Otóż na tym, że ten mężczyzna dorosły patrzy na Jezusa przez pryzmat dziecka, które widziało jego mękę, ale jednocześnie przez pryzmat dorosłego chrześcijanina, który przez ogromną większość swojego życia przeżywa Jezusa dzięki sakramentom. Ewangelia świętego Jana jest najbardziej sakramentalna ze wszystkich. Święty Jan podkreśla zwłaszcza rolę wody, która jest obrazem sakramentu chrztu, oraz rolę krwi, która jest obrazem sakramentu Eucharystii. I przypominamy sobie wszyscy ten epizod, kiedy to święty Jan tylko o tym wspomina, że gdy żołnierz rzymski podszedł do Jezusa i miał łamać mu nogi po to, by ciało zwisło i szybciej umarł, ale stwierdził, że Jezus już nie żyje, to żeby się upewnić, że na pewno nie żyje, przebił włócznią mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. W ten sposób święty Jan chce powiedzieć, że na krzyżu Jezusa mają początek dwa podstawowe sakramenty – chrzest i Eucharystia. Że chrzest i Eucharystia czerpią swoją zbawczą moc ze śmierci Jezusa Chrystusa. Zwraca uwagę na rzeczywistość, ale jednocześnie zwraca uwagę na ten wymiar sakramentalny. Święty Jan przeżywał zatem Jezusa niesłychanie mocno i związek z Nim niesłychanie mocno. Około roku 66-68, czyli wtedy, kiedy Jan miał 46-48 lat, wybuchły bardzo silne prześladowania chrześcijan. Te prześladowania miały miejsce za Nerona. Był to pierwszy cesarz, który okrutnie z chrześcijanami się obszedł. To on również kazał wzniecić pożar w Rzymie, a odpowiedzialnością za pożar obarczył chrześcijan. Tych czasów dotyczy słynna powieść Sienkiewicza, ekranizowana teraz, Quo Vadis, dokąd idziesz? Otóż w świętym Janie, na jego psychice, te prześladowania musiały wywrzeć ogromny wpływ. Oto Jan widział, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, muszą teraz przejść przez próbę krwi, przez próbę męczeństwa. Oczywiście część z tych ludzi traciła wiarę. Część z tych ludzi ulegała rozmaitym naciskom prześladowców czy oprawców. Ale znacznie większa liczba, jak się okazało z perspektywy czasu, stała się zaczynem chrześcijan. I w ten sposób już wtedy wykuwa się taka formuła, iż krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. To prześladowanie za czasów Nerona skończyło się w roku 68 śmiercią samego Nerona. Potem trochę jakby się wszystko uspokoiło, ale uspokoiło się wszędzie, tylko nie w Palestynie. Bo oto w tym czasie w Palestynie wybuchło powstanie przeciwko Rzymianom i w roku 70 Rzymianie oblegli Jerozolimę, oblegli świątynię i po półtora roku oblężenia zajęli cały ten teren. Dzisiaj Państwo wiedzą, że na tym terenie wybudowane są dwa meczety. Jeden znany jako Kopuła Skały, bądź meczet Omara, a drugi jako meczet El Aqsa. I dzisiaj Państwo wiedzą, ponieważ nawiązujemy także do tego, co dzieje się w naszych czasach, bo to są te analogie, które wiążą nam tę historię i pozwalają ją zrozumieć, że właśnie te meczety są, czy to miejsce jest ogromną kością niezgody pomiędzy Żydami i Arabami. To właśnie do tych meczetów poszedł pod koniec września, bodaj 28 września, Ariel Sharon, który na początku lat 80. rozprawił się krwawo z kilkudziesięcioma tysiącami uchodźców arabskich na terenie Libanu. Zatem jest postrzegany jako bezwzględny prześladowca Arabów. Pod koniec września poszedł na teren meczetów, a intencja była jasna. Zburzyć meczety, aby można było odbudować tamtą dawną świątynię. I na terenie Palestyny, na terenie Izraela dzisiaj już podejmowane są bardzo poważne kroki, żeby odbudować świątynię, ale odbudowa świątyni oznacza konieczność zburzenia tych meczetów. Przypominam, że konieczność zburzenia meczetów oznacza w moim przekonaniu wojnę na Bliskim Wschodzie, a być może i dalej, dlatego że meczety są świętością dla świata arabskiego. I kto wie, czy być może to zarzewie tego terenu świątynnego nie stanie się jakimś zarzewiem konfliktu, którego skutków nie sposób w ogóle przewidzieć. Więc jest to jeden z tych elementów, które w naszych czasach, o tym się bardzo mało mówi, o tym się wcale nie pisze prawie. Jeżeli się pisze, to się pisze tak tam gdzieś między wierszami. Natomiast to jest jedno z istotnych zarzewi konfliktów i napięć, z którymi i teraz w Ziemi Świętej mamy do czynienia. Wróćmy do roku 70. Świątynia została zburzona i chrześcijanom udało się przetrwać. Dlaczego? Dlatego, że przed oblężeniem przez Rzymian chrześcijanie schronili się do Pelni na terenie dzisiejszej Jordanii. Tam przeżyli, przeczekali i wydawało się, można było powiedzieć tak. Żydzi nie uwierzyli w Jezusa, Bóg ich ukarał. Natomiast myśmy uwierzyli w Jezusa, tak myśleli chrześcijanie, i Bóg pozwolił nam przetrwać. Więc pojawił się jakiś oddech, ale ten oddech trwał niestety bardzo krótko. W roku 81 doszedł do władzy nowy cesarz, Domicjan.
Pod koniec jego panowania, które zakończyło się w roku 96, gdzieś około 94 roku wybuchły nowe prześladowania. Chrześcijanie byli prześladowani tak jak za czasów Nerona. Domicjana nazywano nawet drugim Neronem.
I wtedy ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, przeżyli kolejny kryzys. Bo oto wydawało im się, że Pan Bóg pozwolił im przetrwać zagładę Jerozolimy po to, żeby ich teraz uśmiercić rękami siepaczy Domicjana. Jedni zaczęli wątpić, tak jak przedtem. Inni zaczęli się łamać. Jeszcze inni wiernie trwali przy tej wierze. A wszyscy zadawali sobie pytanie, jak to będzie? Czy losem chrześcijan będą bez przerwy prześladowania i ulga w tych prześladowaniach? Jaki będzie los tych, którzy żyją i przeżyli oraz los tych, którzy umarli? Pamiętajmy, że wiara w Jezusa Chrystusa miała wtedy zaledwie kilkadziesiąt lat. I właśnie w odpowiedzi na te dylematy, na te ciężkie czasy nowych prześladowań, pojawia się Apokalipsa. Święty Jan miałby wtedy, kiedy Apokalipsa powstawała, bo została napisana około roku 95, miałby 75 lat. I uczeni sprzeczają się, czy był w stanie 75-letni starzec zapisać słowa Apokalipsy, czy też, co jest równie prawdopodobne, a może nawet bardziej prawdopodobne, w Apokalipsie znajdujemy jego intuicję, jego nauczanie, jego słowa. Natomiast ta Apokalipsa została zapisana przez kogoś młodszego, kto był wyczulony na te słowa Jana Ewangelisty, kto znał dobrze jego nauczanie, kto wiedział dobrze, co Jan myśli, i to właśnie ów anonimowy redaktor, ów anonimowy autor dokonał zapisu Apokalipsy. Tu powiedzieć musimy, drodzy Państwo, że chociaż wylano morze atramentu, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tej kwestii, do dzisiaj nie ma zgody, czy to sam święty Jan napisał Apokalipsę, czy też ktoś z jego bliskiego otoczenia. Tradycja mówi o wyspie Patmos i tak również mówi o tym Apokalipsa. Wyspa Patmos znajduje się przy wybrzeżu dzisiejszej Turcji, aczkolwiek należy dzisiaj do Grecji. Jest to niewielka wyspa, która w starożytności była wyspą, na którą skazywano, kierowano skazańców. Jeżeli kogoś skazywano na banicję, to go wywożono statkiem właśnie na wyspę Patmos, a następnie pilnowano, żeby stamtąd się nie wydostawali. I najprawdopodobniej święty Jan, autor czwartej Ewangelii, właśnie znalazł się na wyspie Patmos i tam dopełnił swojego życia. Dzisiaj ci, którzy udają się na Patmos, mogą zobaczyć grotę świętego Jana, zamienioną przez Kościół prawosławny na kaplicę, gdzie czci się pamięć jego pobytu i jego śmierci również. Tradycja wczesnochrześcijańska mówi, że był to jedyny apostoł, który umarł w sposób naturalny, a nie śmiercią męczeńską. I zanim przejdziemy do poszczególnych listów, co zaczniemy dopiero za miesiąc, spróbujmy przyjrzeć się początkowi Apokalipsy. Dlatego, że z tego początku możemy znów wnosić bardzo wiele o tamtych chrześcijanach i o nas samych. Apokalipsa rozpoczyna się takimi słowami. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. A on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Zatem apokalipsa oznacza objawienie, ukazanie czegoś, czego inni nie widzą. Jest to taka funkcja bardzo prorocka, bo przecież prorok był nazywany w Starym Testamencie widzący. Dlatego, iż widział więcej niż przeciętny człowiek. Widział i rozumiał. I dlatego na tej podstawie mógł wyciągać wnioski. I tutaj też mamy objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Zatem autor Apokalipsy odwołuje się do Boga, w którego niezłomnie wierzy, ale jednocześnie odwołuje się do Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego nie jest już tylko Żydem, który wierzy w Boga jedynego, lecz jest chrześcijaninem, który wyznaje Jezusa Chrystusa. Aby ukazać sługom to, co musi stać się niebawem. Otóż ten autor Apokalipsy widzi, że jego pokolenie jest zniecierpliwione. Tak prawdę mówiąc, to w każdym pokoleniu chyba pojawia się taka niecierpliwość. Każde pokolenie ludzi, zwłaszcza chrześcijan, ma swoje rozterki, dylematy, pytania. Przypomnijmy sobie choćby rozterki, dylematy pokolenia okresu międzywojennego, okresu wojny albo okresu stanu wojennego i tak dalej. Otóż ludzie, zwłaszcza w tych czasach kryzysu, w tych czasach przemiany gwałtownej, przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, mają pytania, których kiedy indziej sobie nie stawiają. I to jest odpowiedź na te pytania, które mieli współcześni świętego Jana. Co oznajmił za pomocą znaków? Zawsze, kiedy mowa jest o przyszłości, to musimy być pokorni. Dlatego, że nikt z nas, nawet prorocy, nawet ci, których Bóg do tego natchnął, nie znają przyszłości z tą oczywistością, z jaką znamy teraźniejszość i przeszłość. Przyszłość zawsze niesie jakąś niewiadomą. Zatem co do przyszłości możemy mieć tylko pewne znaki. I te znaki możemy odczytywać, rozpoznawać. I autor też powołuje się na pewne znaki. Święty Jan zwraca uwagę na pewne znaki. Podczas Soboru Watykańskiego II otrzyma to myślenie, ten sposób myślenia o rzeczywistości otrzyma nazwę znaków czasu. Trzeba przyglądać się znakom czasu, żeby na ich podstawie nie tyle przewidywać, co raczej kształtować i rozpoznawać przyszłość. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Zatem punktem wyjścia Apokalipsy jest przekonanie, że nauka tutaj zawarta, że sposób patrzenia tutaj zawarty, że wiara, która ożywia Apokalipsę, jest zakorzeniona w Bogu i w Jezusie Chrystusie. I drodzy Państwo, na tym polega specyficznie chrześcijańskie podejście do przyszłości. Bez przerwy pojawiają się ludzie, którzy twierdzą, że mogą nam przyszłość przepowiedzieć. Dla nas jednak, jako chrześcijan, tylko to może być wiarygodne, co jest silnie zakorzenione w Bogu i w Jezusie Chrystusie. Jeżeli ktoś chce nam prawić rzeczy o przyszłości bez odniesienia do Jezusa Chrystusa, my jako chrześcijanie mamy obowiązek powiedzieć, że jest to zupełnie bezwartościowe, jest to sieczka. Dla chrześcijanina tym fundamentem dziejów we wszystkich wymiarach przeszłości, teraźniejszości, ale przyszłości zwłaszcza, jest Bóg i Jezus Chrystus. To w Nim, jak za chwilę zobaczymy, jest zakorzeniona nasza nadzieja. I tylko wtedy możemy ufnie popatrzeć w przyszłość, jeżeli opieramy się na takim właśnie trwałym fundamencie. I dalej czytamy. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Z tego możemy wnosić, że Apokalipsa miała charakter listu. Tak na przykład jak dzisiaj list pasterski. Błogosławiony, który odczytuje w poszczególnych kościołach, pojawiali się wierzący, wierni ludzie, którzy odczytywali tekst Apokalipsy, robili to osobiście, jednostkowo, oraz błogosławieni są ci, którzy słuchają. Ci są już w liczbie mnogiej. Tam w liczbie pojedynczej, a tutaj w liczbie mnogiej. Zatem Apokalipsa stanowiła swego rodzaju pismo okrężne. To znaczy był zwój, był rękopis, być może były zrobione rozmaite jego odpisy i poruszali się pierwsi chrześcijanie, te pierwsze pokolenia, ci lektorzy, poruszali się z kościoła do kościoła i tam czytali te słowa. Te słowa miały przynieść umocnienie na czas kryzysu, na czas prześladowań, na czas zwątpienia, na czas beznadziejności. Punkt wyjścia jest jasny. Jeżeli chcesz znać przyszłość, zaufaj Bogu i Jezusowi Chrystusowi. I błogosławiony jest ten, który tak czyta, oraz błogosławieni są ci, którzy tak słuchają i strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Zatem Jan daje do zrozumienia, że każdy człowiek, który jest niepewny co do przyszłości, a może być słusznie niepewny, bo czasy są trudne, to każdy człowiek musi dokonać indywidualnego, osobistego wyboru. Że każdy człowiek jest wezwany do tego, by opowiedzieć się za Bogiem i za Jezusem Chrystusem. Wierzymy wspólnie, ale odpowiedź, którą dajemy Bogu, musi być osobista. I właśnie z tej osobistej wiary rodzi się wiara wspólnoty i rodzi się siła wspólnoty. I posłuchajmy dalej. Jan do 7 kościołów, które są w Azji, a więc Apokalipsa, te listy, którym się będziemy w tym roku przyglądać, mają swój adres. Do 7 wspólnot, które są w Azji. To jest Azja Mniejsza, dzisiejsza Turcja. Będziemy opowiadać sobie szczegółowo o lokalizacji poszczególnych kościołów. Dlaczego 7? Odpowiadamy, że tak naprawdę nie wiemy. Ale 7 było w starożytności, podobnie jak dzisiaj, cyfrą symboliczną. Mówiono, że jest 7 ciał niebieskich. Słońce, księżyc i 5 planet. Mówiono, że jest 7 dni tygodnia, które regulują rytm życia człowieka. To 7 to jest znak pełni, znak błogosławieństwa, znak dostatku. Można by powiedzieć tak, że pewnie myśl jest taka. Te listy są do 7 kościołów, ale 7 to znaczy do wszystkich kościołów. Te 7 kościołów jest jakby sednem całego kościoła. Zatem trzeba będzie to czytać i rozważać wszędzie i trzeba będzie to czytać i rozważać zawsze. Najpewniej tak właśnie Kościół pojął Apokalipsę świętego Jana, skoro zachowała się w kanonie po dzień dzisiejszy. I chociaż jest pismem bardzo trudnym, to w każdym pokoleniu, każde pokolenie odkrywa w niej nowe treści. I czytamy tak. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od 7 duchów, które są przed jego tronem. Apokalipsa przynosi najpierw pozdrowienie pokoju. Proszę popatrzmy, to jest też bardzo znaczące. W czasie niepokoju, w czasie zamętu, w czasie kryzysu, w czasie niepewności, to co można uzyskać dla drugiego człowieka, to co można mu podarować, to jest błogosławieństwo pokoju. W świecie pełnym zamętu pokój jest wielkim darem, ale dawcą pokoju jest Bóg. Ten, który jest, ten, który był i ten, który przychodzi. Zatem jest tu bardzo silna wiara, że w świecie pełnym konfliktów, pełnym prześladowań w tamtych czasach chrześcijan, pokój można zachować wtedy, kiedy wiara człowieka jest mocno zakorzeniona w Bogu, bo Bóg jest i był i nieustannie przychodzi. Tak autor nawiązuje do starotestamentowego objawienia się Boga Mojżeszowi, kiedy to Bóg u stóp Synaju mówi do Mojżesza: moje imię jest, jestem. Jestem dla ciebie, jestem z tobą, przychodzę, aby cię pomóc, przychodzę, aby cię wesprzeć. I dlatego po tym objawieniu się tego imienia następują słowa: nie lękajcie się. Przypomnijmy, że te słowa zostały podjęte na początku pontyfikatu Jana Pawła II i stały się mottem tego pontyfikatu. I tu błogosławiony jest ten, kto otrzymuje tę łaskę i dar pokoju od Boga. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. Drugie odniesienie, jedno Bóg, drugie Jezus Chrystus. Pamiętajmy, że jeszcze teologia nie była tak rozbudowana jak w naszych czasach. Pamiętajmy, że istnieje różnica między wiarą a teologią. Wierzą ludzie najprostsi, wierzą dzieci. Wierzą ludzie starsi, wierzą ludzie bardzo mądrzy, ale również ludzie, którzy nie mają wykształcenia. Wiara jest darem dla każdego. Teologia i teologiem mogą być niektórzy. Teologia nie jest konieczna dla wiary. Czasami może tej wierze nawet przeszkadzać albo ją utrudniać. Wtedy jest nieporozumieniem. Na ogół jednak zadaniem teologii jest to, by wiarę uzasadniać, podbudować i rozwinąć. Tutaj ci ludzie nie mieli jeszcze, ci pierwsi chrześcijanie, rozbudowanej teologii. Jeszcze nie wiedzieli, jak nazywać Jezusa Chrystusa. Nie mieli jeszcze tej wykrystalizowanej koncepcji Trójcy Świętej, tak jak my ją mamy, bo dochodzili do niej stopniowo. Wiedzieli, że Bóg jest jedyny. I wiedzieli, że Jezus jest Bogiem, ale nazywali Jezusa bardzo ostrożnie, bo nie wiedzieli, jak pogodzić to z jedynością Boga. Pamiętajmy, że jeszcze kilka wieków później, w czasach świętego Augustyna, trwały spory co do Trójcy Świętej, jak uczyć o Bogu, który jest jeden i jedyny w trzech osobach. Powstawały traktaty De Trinitate, właśnie Trójca Święta. Tutaj więc Jezus jest nazwany świadkiem wiernym, pierworodnym umarłych. Proszę zwrócić uwagę, że tym chrześcijanom uciskanym, prześladowanym wskazuje się na przykład Jezusa, mówiąc, to jest świadek wierny. A więc Jezus w wierny sposób, wiarygodny sposób zaświadczył o Bogu. W ten sposób dla tych umęczonych chrześcijan Jezus jest dawany jako przykład wierności, stałości. Tą cnotą, do której są wezwani, do której są powołani, jest właśnie cnota wytrwałej cierpliwości, wierności. I w tej cnocie przoduje Jezus, pierworodny spośród umarłych. Męka Jezusa Chrystusa musiała wywrzeć na świętym Janie ogromne wrażenie, skoro całą swoją apokalipsę rozpoczyna od nawiązania, od aluzji do śmierci Jezusa. I który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Zwróćmy uwagę, że Jan podkreśla stałość Jezusa, wierność Jezusa, a jednocześnie ukazuje, na czym polegało dzieło zbawcze. Przez swoją krew uwolnił nas od grzechów. Potrzebna była krew Jezusa po to, aby ludzkość została odkupiona. Jan nie tłumaczy dlaczego, tylko opisuje, jak to było. Działanie Boże nie do końca da się zracjonalizować. Tak samo jak w życiu człowieka nie wszystko da się zracjonalizować. I uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca. Zatem skutkiem wybawienia od grzechów jest uczynienie nas królestwem kapłańskim dla Boga. A więc jest nowa godność człowieka. Proszę, niech Państwo zwrócą uwagę, że w ten sposób ten stary Jan Ewangelista w najgłębszym języku, jaki tylko jest możliwy, ukazuje sedno dzieła zbawczego Jezusa i ukazuje sedno godności chrześcijanina. To niedługo później, w nawiązaniu do Apokalipsy i w nawiązaniu do Ewangelii świętego Jana, tak zwani ojcowie Kościoła będą wołać: poznaj swoją godność, chrześcijaninie. I dalej. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jan ukazuje na paradoks pomiędzy marną śmiercią Jezusa, przebitego na krzyżu, a chwałą, która czeka Go od tych, którzy będą Go wyznawać. Oto ten, który został przebity, wzgardzony i upokorzony, oto on będzie wyznawany przez nieprzeliczone rzesze ludzi. Zatem Jan daje poznać swojemu pokoleniu, że jego sytuacja, sytuacja tego pokolenia nie jest ostateczna, że po tych prześladowaniach przyjdą inni i inni będą wyznawać Jezusa. I dalej. Jan jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Autor Apokalipsy, święty Jan, nawiązuje tutaj do alfabetu greckiego. Alfa to jest pierwsza litera alfabetu greckiego, omega ostatnia. Ja jestem początek i koniec. To jest ten symboliczny sposób mówienia. Pamiętajmy, że w tamtych czasach ludzie umieli cenić alfabet. Przecież ogromna większość była niepiśmienna, to byli analfabeci. Zatem w ten symboliczny sposób Jan wskazuje, że Jezus jest początkiem i końcem wszystkiego. Alfa i Omega. To nawiązanie do tego symbolu znajdujemy zwłaszcza w okresie Wielkanocy. Państwo pamiętają ten przepiękny ryt w Wielką Sobotę, kiedy to na potężnej świecy, na paschale, wyryte są litery Alfa i Omega. Początek i koniec. I właśnie ta nadzieja, ona jest podstawą wszelkiej chrześcijańskiej nadziei. To znaczy Jezus Chrystus jest dla nas początkiem przez duże P i jest dla nas końcem przez duże K. Więc wszelkie myślenie o przeszłości i wszelkie myślenie o przyszłości to jest myślenie pomiędzy tymi dwoma biegunami, ale obydwa stanowi Jezus Chrystus. Proszę popatrzmy, jak głęboko chrystologiczna, a nawet więcej chrystocentryczna jest ta wizja, którą ukazuje nam autor Apokalipsy. Ileż ten człowiek musiał mieć wiary? I zawsze muszą być tacy ludzie jak on, którzy zagrzewają innych, wzbudzając nadzieję dzięki mocy swojej własnej wiary. Właśnie człowiek wiary potrafi, jak mówił o tym Jan Paweł II, przekroczyć próg nadziei. I dalej. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Ja, Jan, wasz brat. Proszę popatrzmy, że jeżeli ktoś, jeżeli komuś chcemy powierzyć swoje losy, jeżeli z kimś chcemy związać swoje nadzieje, zwłaszcza te, które dotyczą przyszłości, to on musi postrzegać samego siebie jako nasz brat. Jeżeli ktoś się wywyższa i wyróżnia, jeżeli ktoś mówi, że wiem więcej albo że jestem zupełnie inny, nie jest godzien zaufania. Otóż tylko ci, tylko tym możemy zaufać, którzy podzielają z nami do końca naszą ludzką kondycję, a więc i nasze rozterki, rozczarowania i trudności. Współuczestnik w ucisku i w królestwie. To są te dwie strony egzystencji chrześcijan. Z jednej strony ucisk, z drugiej strony nadzieja królowania. Byłem na wyspie zwanej Patmos. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Co widzisz, napisz księdze i poślij siedmiu kościołom. Słyszał to wszystko w Dzień Pański. Dzień Pański to niedziela. Niedziela była od początku bardzo silnie związana z Eucharystią. Zatem dla Jana punktem wyjścia jest Eucharystia. Wszystko to, co ma do powiedzenia drugiemu człowiekowi, tym braciom, współchrześcijanom, wynika, jest karmione Eucharystią. To też jest jakiś punkt odniesienia również dla nas, że jeżeli chcemy zaufać komuś, to wiedz, komu zaufałeś. I tu ten punkt wyjścia jest niesłychanie istotny. Jan mówi, wszystko, do czego doszedłem, wszystko, co chcę wam powiedzieć, wynika z przeżywania Dnia Świętego, zatem z Eucharystii i z modlitwy. Pisze do 7 kościołów, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Kolejne 7 miesięcy to będzie każdy z tych kościołów. Po kolei, tak jak one występują tutaj, opiszemy sobie, gdzie one się znajdują, jakie były ich dzieje i losy. Przeczytamy sobie ten fragment Apokalipsy, który dotyczył tego kościoła i spróbujemy rozpoznać, co z tego posłannictwa jest ważne, a to dlatego, że spróbujemy powiedzieć, co z tych rozterek, jakie wtedy były, jest nadal aktualne. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówi. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Jan opisuje wizję, jaką miał. Ta wizja jest związana ze świątynią jerozolimską, ale świątyni nie ma. Nie ma też już świeczników, bo wszystko zostało zburzone ponad 25 lat wcześniej. Jan tęskni za tą świątynią i widzi teraz już nie jeden świecznik, ale 7. Daje w ten sposób poznać, że w tym ten nowy porządek zbawienia, zapoczątkowany przez Jezusa Chrystusa, jest pełny i doskonały. Widzi postać przepasaną złotym pasem. Tak to opisuje. Ten opis jest podobny do opisu przemienienia Jezusa na górze Tabor. Czytamy dalej. Głowa Jego i włosy białe, jak biała wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia. W takich samych słowach postać Syna Człowieczego opisywało proroctwo Daniela. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej ręce miał 7 gwiazd, a z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. Ten miecz obosieczny, który wychodzi z ust, to symbol słowa, które jest skuteczne, które napomina i karci, które pociesza i uczy. Słowo, mówił prorok Izajasz, jest jak miecz obosieczny, który sięga do wnętrza człowieka i tam oddziela jego, wręcz rozdziela jego kości. A jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem, jak martwy. A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Jan w spotkaniu z Jezusem Chrystusem lęka się, boi. Tak jak każdy człowiek, który doświadcza głęboko Boga. Ale otrzymuje to polecenie. Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni, żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i klucze otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce i co do 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to są aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to 7 kościołów. Takie jest wprowadzenie do tych listów, które będziemy czytać. Co to wszystko znaczy? Znaczy to, że pouczenia, które przyjdą w listach, pouczenia bardzo konkretne, nie są wynikiem ludzkiej refleksji, nie są wynikiem człowieczego namysłu, nie są wynikiem doświadczenia, ale są rezultatem, są owocem głębokiej wiary i głębokiego spotkania za pomocą wizji Jezusa Chrystusa. Jan nam na ten temat nic więcej już nie powie. Zawsze, kiedy mamy do czynienia z mistycyzmem, stajemy na progu tajemnicy, której nie sposób przekroczyć. Tak było w życiu wielu mistyków chrześcijańskich, w doświadczeniu dzieci z Fatimy, w doświadczeniu siostry Faustyny Kowalskiej i w doświadczeniu tylu innych ludzi, przez które dalej przeniknąć nie możemy. To jest coś takiego jak nieraz doświadczenie w naszym życiu. Jest jakaś głębia, z którą chcemy podzielić się z innymi, ale w pełni tego odkryć nie możemy. Oto przeżyliśmy coś, co jest wręcz nieprzekazywalne. Jan daje więc poznać nam, że to, czego będzie nas uczył, to, o czym będzie pisał, że to wszystko jest wynikiem głębokiej pobożności, głębokiego spotkania z Chrystusem. W ten sposób, kończąc dzisiejszą konferencję, można powiedzieć jedno. Jan będzie odkrywał przyszłość, przyszłość przed tamtymi kościołami. Ale chcę dać poznać, że prawdziwe, wierne odkrywanie przyszłości tylko wtedy ma sens, gdy wynika z głębokiego spotkania z Bogiem i z Chrystusem. I że to właśnie Bóg odkrywa Janowi jakieś sedno tego, czym powinna być i czym powinna się karmić wiara chrześcijańska. Być może podczas kolejnych miesięcy uda nam się to sedno odkryć, rozpoznać i nieco pogłębić. Na kolejne spotkanie zapraszam Państwa w trzeci poniedziałek listopada, to będzie 20 listopada o tej samej porze. Zajmiemy się wtedy pierwszym spośród listów, już bardzo krótkim, ale dlatego warto będzie mu się przyjrzeć bardzo uważnie, listowi do kościoła w Efezie. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pochwalany Jezus Chrystus.